A gośćmi Radia Zet są Zofia Milska-Wrzosińska, psycholog i psychoterapeuta, Jacek Hołówka, profesor i etyk. Witam, Monika Olejnik. Wczoraj Andrzej S. przyznał się do stawianych mu zarzutów do wykorzystywania seksualnego dzieci. Wszyscy są wstrząśnięci tym faktem, ale też są wszyscy wstrząśnięci dziennikarze wczorajszą konferencją psychologów. Janusz Czapiński powiedział: nie znam ofiar Andrzeja S., pokażcie mi te ofiary, wtedy będę im współczuł.
Ja muszę powiedzieć, to nie była konferencja psychologów. Ja z kolegami od tej pory rozmawiałam i oni twierdzą, że nie przedstawiali się jako psychologowie, a tym bardziej jako również nie psychoterapeuci, jako grono znajomych, artystów, profesorów i tak dalej. Tak to było opisywane. To jest bardzo ważne, bo środowisko psychoterapeutyczne nie podziela tej opinii, którą wygłosili koledzy wczoraj na tej konferencji. Ja miałam dosyć czasu, żeby zasięgnąć informacji i raczej dochodziły do mnie głosy dość zaskoczone. Ja mogę powiedzieć tyle, że koledzy muszą być osobami bardzo odważnymi i o dużej niezależności myślenia. Jeżeli są gotowi twierdzić, że u nas, gdzie 90 afer wykrywa prasa, podstawowym kłopotem teraz jest to, żeby prasa była odpowiedzialna i żeby jakoś jej ograniczać możliwości czy zwracać uwagę na ten aspekt. Ja akurat sądzę, że to, że pisano o aferach, w szczególności aferach dotyczących wykorzystywania dzieci, to w dużej mierze pisała o tym prasa. Prasa to jakoś odsłoniła i bardzo się dobrze stało, dlatego że to się często odbywa w takich sytuacjach, kiedy ktoś, kto ma moc, pozycję i władzę z różnych powodów wobec dzieci, jest autorytetem, nadużywa swojej pozycji i wtedy dzieci są bezbronne. Jeżeli media stają w ich obronie, choćby z takich powodów, żeby tworzyć sensację, to ja nie będę nad tym bolewać, jak mówię, trzeba być osobą odważną i o dużej niezależności myślenia, żeby akurat tym się w tym momencie zająć. No, widać, ja myślę inaczej. A jeszcze jedno, też myślę, że trzeba mieć bardzo czyste sumienie, żeby, i tu rzeczywiście będąc psychologiem, w tej sytuacji zajmować się przede wszystkim aspektem odpowiedzialności prasy. Ponieważ myślę, że psycholog, a zwłaszcza ktoś, kto był czy jest psychoterapeutą, powinien sobie zadać pytanie, jak mogło dojść do sytuacji, że certyfikowany psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, czyli nauczyciel psychoterapii, znalazł się w tak szczególnej i zupełnie niezgodnej z etyką zawodu sytuacji. Ja nie przesądzam mojego winie, chociaż prokuratura postawiła zarzuty, podobno on się przyznał. Natomiast sam fakt, że w rezultacie jakichś jego działań, takich czy innych, bo są hipotezy, że on prowadził prywatne śledztwo, że ktoś się mścił, no psychoterapeuta raczej nie powinien prowadzić prywatnych śledztw tego rodzaju, już nawet to tak było. Więc że znalazł się w takiej sytuacji, to jest pytanie, na ile ten zawód psychoterapeuty jest chroniony. Czy, albo inaczej, czy my zrobiliśmy wszystko, osoby jakoś dbające o to, żeby takie czy inne etyczne postulaty były realizowane, czy zrobiliśmy wszystko, żeby do tego nie dopuścić?
Przepraszam, pani w Gazecie Wyborczej powiedziała, że dochodziły do nas opowieści o jego problemach alkoholowych, o tym, że się brutalnie zachowywał wobec pacjentów i wulgarnie.
Tak, i powstaje pytanie, jak mówię, czy myśmy zrobili wszystko, ponieważ po pierwsze fakt, że certyfikat psychoterapeuty otrzymuje się dożywotnio, chyba że są podstawy do wniesienia sprawy odebrania go. Jeśli nie ma weryfikacji, można w ogóle nie uprawiać zawodu, być psychoterapeutą do końca życia, w odróżnieniu od zawodu lekarza. Myślę, że to jest kwestia, gdzie należy jednak postawić pewien znak zapytania. Po drugie, rzeczywiście nie reagowaliśmy na plotki, ponieważ rzeczywiście o psychoterapeutach chodzą różne plotki. Niektórzy z nas dobrze widzą, że te plotki są nieprawdziwe. W tym wypadku nie było skargi oficjalnej. I to jest pytanie dla środowiska. Czy jeżeli słyszy się, że ktoś przyjmuje pacjentów po pijanemu, albo skacowany, albo pijąc piwo w czasie sesji, albo pokrzykuje na nich, czy mówi od i tak dalej się od waszego syna, to wtedy on wreszcie sobie
normalnie
poradzi. Tak, normalnieje. Albo kopnij swojego ojca, czy swoją matkę w dupę, to twoje życie się ułoży. No to jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, to czy środowisko powinno na to reagować, jeżeli dowiaduje się o tym pośrednio, jeżeli nie ma skargi? To są pytania, które należy sobie zadawać będąc psychologiem i terapeutą, a nie przede wszystkim, czy media przypadkiem nie były wystarczająco odpowiedzialne. I mnie to nurtuje w tej chwili.
A co pana nurtuje, profesor Jacek Hołówka?
Czy mnie martwi już rzecz następująca. To byłem na tej konferencji wczoraj, to widziałem taką dość solidną, jednolitą postawę psychiatrów, psychologów, psychiatrów chyba nie, ale psychoterapeutów.
Jeden psychoterapeuta tam był, panie profesorze. Jeden psychoterapeuta podpisał.
Jeden był i drugi były psychoterapeuta.
Który powiedział, że w każdym z nas siedzi demon.
Tak. To jest dla mnie dość zaskakujące, że w takiej sytuacji po raz kolejny widzę środowisko, które przede wszystkim broni członka korporacji, do której oni sami należą. To jest dla mnie o tyle przykre i niemiłe, że te środowiska, które w ten sposób reagują, to są środowiska, które zwykle cieszą się dość wysokim autorytetem. Mieliśmy sprawę arcybiskupa, za którym murem stanęły organizacje kościelne. Mieliśmy przypadek dyrektora chóru, za którym rodzice chórzystów także stali solidnie. Nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego to poczucie...
Chóra kościelna za proboszczem w Tylawie.
Tak, nie, właśnie. Nie rozumiem, dlaczego ten rodzaj lojalności w Polsce się tak bardzo rozprzestrzenił. Dlaczego tak lekceważymy osoby zupełnie nam nieznane, osoby nam obce, osoby anonimowe. Jestem przekonany o tym, że dobrze skonstruowane społeczeństwo to jest społeczeństwo, w którym ludzie mają prawa. I do tych praw mogą się jakoś odwoływać w naturalny, szybki, skuteczny sposób. Nawet wtedy, kiedy nikt ich nie broni, nawet w sytuacji tak intymnej, jak sytuacja pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą. Dlaczego ci psychoterapeuci swoje poczucie lojalności kierują w stronę kolegów z pracy, którzy, no, których, jak pani nam tutaj mówi, być może wiedzieli o jakichś wcześniejszych ich zachowaniach niezasługujących na aprobatę. Widzę tutaj jakiś dalszy ciąg takiego partyzanckiego sposobu myślenia, że są wąskie grupy społeczne, które podejmują się szlachetnego jakiegoś dzieła, na przykład leczenia psychiatrycznego czy psychoterapeutycznego. Natomiast reszta społeczeństwa to są ludzie niewykształceni, ludzie ciemni, ludzie, którzy mają wielką, silną skłonność do demonizowania pewnych problemów, a przede wszystkim do reagowania w sposób stereotypowy i krzywdzący. No, po stronie osób, które się wczoraj znalazły tam, widziałem dość rodzaj takiej solidarnej postawy, dla której nie znalazłem wyraźnego usprawiedliwienia. W szczególności martwił mnie i męczył argument, który tam wyraźnie traktowany jako argument być może rozstrzygający, że dzieje się krzywda wszystkim, jeśli się ośmieszy jednego psychoterapeutę, nawet słusznie. Dlatego, że jeśli się rzuca cień na jedną osobę, to cierpi całe środowisko. Ten argument jest albo fałszywy, albo nielogiczny. Bo sprawa tylko, proszę, skończę myśl, bo chcę, jeśli ktoś mówi jawnie rzeczy nielogiczne w sposób w środowisku publicznym, to trzeba to skomentować. Bo sprawa wygląda tak. Albo jest to prawdą, że osoba oskarżona popełniła czyny, o które została oskarżona, to wtedy wyrządziła dość istotną krzywdę dzieciom i środowisko dla bronienia swojego autorytetu i dla bronienia swojej integracji powinno bronić pokrzywdzonych, a nie powinno bronić tej osoby, która dopuściła się niedopuszczalnych czynów. A jeśli jedyny czynnik, który tutaj wchodzi w grę, to jest fakt taki, że część psychoterapeutów straci pieniądze, no to naprawdę dla mnie to nie jest rzecz tak bardzo bolesna i tak bardzo ciężka, żebym chciał nad tym ubolewać.
Ja się chcę zastanowić, co stracą dzieci, co stracą rodzice tych dzieci, którzy przychodzili do dobrego skądinąd psychologa i psychoterapeuty, który miał dobre wyniki.
To jest podstawowa nasza troska, nasza jako przedstawicieli zawodu, ale ja podkreślę raz jeszcze, to nie psychoterapeuci wczoraj. Tam był jeden psychoterapeuta, Wojciech Eichelberger, skądinąd mądry, rozsądny człowiek, nie wiem, co mu się stało. Natomiast poza tym nie było tam ani jednego psychoterapeuty, ani pół. Więc, przepraszam.
A pan Santorski był psychoterapeuta?
Były, tak. 8 lat nie praktykuje. Nie, praktykuje.
W związku z tym to nie jest głos środowiska psychoterapeutów. Mnie proponowano podpisanie tego listu, nie podpisałam. Wiem, że wiele jeszcze innych osób w środowisku takich było. Psychoterapeuci chcą się przyjrzeć temu, co się stało. Myślą o dzieciach. W tej chwili jest duża akcja. Ośrodki, również ośrodki płatne deklarują, że nieodpłatnie będą konsultować takie osoby, które poczuły się jako pacjenci, byli pacjenci pana S, tym wszystkim poruszeni, czy są w szoku. Chcemy zrobić to, co możliwe. Chcemy się przyjrzeć, jakiego rodzaju rzeczywiście procedury można wprowadzić zabezpieczające. Chociaż ja bym chciała powiedzieć, że w każdym środowisku może się coś takiego zdarzyć i nie ma możliwości 100% ochrony. Tutaj mówimy o psychoterapeucie, który miał licencję, miał certyfikat. Wprawdzie on rzeczywiście działał na obrzeżu środowiska od dłuższego czasu, ale to nie jest niezgodne z formalnymi ustaleniami w tej sprawie. Także środowisko psychoterapeutyczne jest owszem pod wrażeniem tego wydarzenia, ale nie w taki sposób, żeby chciało się solidarnie bronić i zaprzeczać.
Ja chcę bronić dzieci. Dzieci, rodziców,
ponieważ no proszę sobie wyobrazić, jak się czują rodzice, których dziecko chodziło do terapeuty tego albo i innego i zostawało z nim za zamkniętymi drzwiami, bo to zostało przedstawione jako jakaś rzecz nieobyczajna. To jest normalna rzecz w psychoterapii, że terapeuta z pacjentem jest sam na sam, nawet z dzieckiem. No i teraz, jakie oni mają wyobrażenia o tym, o sobie jako o rodzicach? Czy oni czegoś nie dopełnili? Czy oni nie usłyszeli tego, że dziecko im sygnalizuje, że coś nie w porządku? A może nic nie było nie w porządku, ale i tak mają prawo się niepokoić. I na to trzeba odpowiedzieć. Trzeba dać jakąś możliwość pomocy. To powinna być nasza troska przede wszystkim. Natomiast co do tego, czy to zaszkodzi psychoterapii, ja myślę, że nie zaszkodzi. Tak jak łowcy skór no, nie zaszkodzili pogotowiu. Czy tak jak fakt, że przyjeżdża pijana lekarka i próbuje pobrać krew, też jakoś jednak ludzi nie odsuwa od lekarzy. Myślę, że to może być problem rzeczywiście w małych miejscowościach, gdzie ludzie i tak się boją i wstydzą pójść do psychologa.
A czy nikt się nie zastanowił nad książką Miska szklanych, pełna szklanych kulek, książką Andrzeja S.?
No, prawdę mówiąc, ja do tej pory nie myślałam, że na przykład moją powinnością zawodową jest analizowanie utworów artystycznych kolegów po fachu.
I tą drogą w ogóle nie da się osiągnąć nic. Możemy sobie doskonale wyobrazić psychoterapeutę, który jest świetny psychoterapeut, a pisze lekko skandalizujące książki. Tu problemu nie ma. Natomiast co do oczyszczania, mam jasny pogląd, który chciałbym przedstawić. Mianowicie nie ma innej metody kontroli, jeśli chodzi o psychoterapeutów, jak właśnie skandal. Dlatego, że superwizor nie daje absolutnie nic. Nadzór środowiska nie daje nic. Podstawą kontaktu między pacjentem czy klientem a psychoterapeutą są spotkania w dwie osoby. Wobec tego nadzorować się nie da, kontrolować się nie da, licencja nic nie pomoże. Trzeba tutaj zmienić postawy społeczne, to znaczy człowiek, który idzie do psychoterapeuty, z jednej strony powinien mieć nadzieję na wyleczenie i powinien ufać swojemu psychoterapeucie, ale z drugiej strony musi być to ograniczone zaufanie.
Musi być ograniczony i też ja myślę, że pewne rzeczy zmienić się da. Na przykład ja się dowiedziałam z prasy, że Andrzej S. przyjmował w swojej kawalerce, co jak rozumiem jest bardzo prywatnym miejscem. W kawalerce stoi łóżko, są prywatne meble. No to jest nieprofesjonalne, tak się nie robi. Prywatność psychoterapeuty powinna być oddzielona od jego profesjonalnej pracy z pacjentami. Także są takie sygnały i zresztą coraz więcej osób szukających pomocy zwraca na to uwagę. Ale tutaj z kolei my możemy tylko informować, przestrzegać.
Ja chciałam na koniec zapytać, czy zjawisko pedofilii się nasila, bo ostatnio słyszymy o coraz większej liczbie przypadków, czy po prostu zwracamy na to uwagę?
Myślę, że jest coraz bardziej wykrywalny. Nie przypuszczam, żeby się nasilało, ale to wymaga być historycznych porównań. Jest coraz bardziej wykrywalny i bardzo dobrze.
Dziękuję bardzo. Gośćmi Radia Z byli Zofia Milska-Wrzosińska i Jacek Hołówka.